Grasz taką muzykę totalną, moim zdaniem.
Staram się robić z tego użytek, czego się nauczyłem. Wiadomo, że wszyscy mamy w sobie różne elementy naszych nauczycieli, mistrzów naszych. I czasami tak ludziom nawet mówię, że po prostu, że trochę więcej obcuję z trupami niż z ludźmi żywymi, bo trupy to jest oczywiście bardzo brzydko powiedziane, ale ludzie nieżyjący, ludzie, mentorzy moi bracia duchowi, że się wyrażę, po piórze czy po gitarze, tak, mają o tyle ciekawe życie, że żyją tym takim życiem przedłużonym, jest taka emanacja na niebie. No, jest Ciechowski, jest Lennon, jest Coltrane i oni mają o tyle łatwo, że nie płacą rachunków. Wiesz, no po 50 poczułem, że trochę po prostu, wiesz, gdzieś tam wchodzę w taką fazę życia przezroczystości pewnej, że już pewne rzeczy nie przystoją. No wiesz, na przykład nie przystoi ci oszukać fanek po prostu, że chcesz coś im dać, pod warunkiem, że ci coś te dadzą, wiesz, nie? To jest takie, wiesz, widzisz, że ludzie przychodzą po prostu do tego czysta, żeby się już nauczyć, dowiedzieć i widzisz, że ta twoja alternatywa, powiedzmy, gdzieś tam może stać się kulturą, sztuką, wiesz, nie? Staje się, więc jakby coraz bardziej rozumiesz, że masz jakąś odpowiedzialną misję, tak? I stąd obcowanie dla mnie z tymi właśnie, powiedziałem, trupami, oczywiście jest to derogatywne, z tymi dułowymi braćmi moimi, wiesz, jak Grzesiek Ciechowski, w tej sytuacji właśnie pracy nad płytą Paszkwile jest dla mnie konfrontacją, zmierzeniem się z moim nauczycielem, który mnie po prostu no, przyuczył do pisania tekstu po polsku. Zresztą powiedziałem to Grzyszkowi przed śmiercią, miałem okazję taką odbyć z nim rozmowę. Siedzieliśmy sobie w moim biurze do chyba rana i powiedziałem Grzyszkowi: Grzesiek, jestem twoim uczniem. Nie wiem, czy wiesz, ale się na twojej precyzji chirurgicznej, literackiej wychowałem. On mi: naprawdę? Ja mówię: tak, jestem starym fanem. Zresztą patrzę na moje teksty, może tego nie widać, bo one są sowiżalskie, ale no, wydaje mi się po prostu, że gdzieś tam no, chyba poczuję, że jesteśmy blisko siebie. Bardzo był tym poruszony. I teraz właśnie siedząc sobie z jego tekstami, jego piosenkami, mam poczucie, że biorąc Ciechowskiego do serca, do krwiobiegu, też po prostu oddychając Ciechowskim też łatwiej mi się pisze moje rzeczy. Chciałem zrobić płytę trochę teraz o Polsce, właśnie polityczną, trochę społeczną, trochę taką właśnie, trochę o miłości, o kosmosie. I nie jest cała jeszcze skończona, właściwie już prawie jest, ale ten Ciechowski, który po prostu ja już tam wziąłem w żyły, powoduje, że po prostu, że ja się wobec niego odnoszę i widzę po prostu, okej, on to tak napisał w Polsce, ja bym tak napisał. Nie? Jest dla mnie żywą inspiracją. Po prostu biorę sobie do serca czasami właśnie tego człowieka, jak wiesz, jak nawet Kaczmarski, który po prostu muszę obrobić w teatrze. Nie jest to łatwa bajka, bo z panem Jackiem mnie więcej dzieliło niż łączyło, ale kiedy już na przykład obedrzesz to wszystko z tego takiego właśnie jakiegoś niemiłego aspektu, nagle po prostu zostaje czysta poezja. I każdemu artyście życzę, żeby z kimś takim blisko popsował. To jest, wiesz, taka mediumiczność artysty, wiesz. Nagle wszyscy mówią: a czemu robi się Ciechowski, że to jest karaoke? Nie, to nie jest karaoke, po prostu ja z nim pracuję. I wiesz, widząc, jak on to robi, że mam też wielki fanek, pewnie widziałeś, ja śpiewam z obcego strona, ja się po prostu totalnie wzruszam tym, po prostu, bo to jest piękny tekst o miłości, niebywały okay, w ogóle, prawda?
Jasne.
Więc powiem ci, że jak śpiewam, to mam siary. Więc mam wielką frajdę.
Teraz o tej prowokacji właśnie, bo dzisiaj jesteś dla mnie bardzo prawdziwy, tak samo jak na scenie jesteś prawdziwy, a jesteś inny. Dlaczego? Tak. Dlatego, że ty z pozoru prowokujesz mnie, a tak naprawdę masz wielki szacunek do tych mistrzów, o których opowiadasz, prawda? Z nich czerpiesz pełnymi garściami, ale z drugiej strony wiesz, że ty rządzisz, nie wiem, innym dźwiękiem, z innych korzeni muzycznych też się czasami wywodzisz, tylko potrafisz to zmieścić w tych swoich kategoriach, tak? Bo twoje to są jazzowe bardzo mimo wszystko, czy jazzowe nawet. Wiesz, ilu artystów młodych, a tak a propos, wiesz, ilu artystów młodych powołuje się na jazz i mówi, naprawdę.
Bo to punk rock lat 90.
Tak, tak.
Bardzo miło z tego powodu. No pewnie Wojtek Mazurecki się powołuje na jazz, no, bo to jest post-jazzowiec.
Właśnie ostatnio Macio mi Moretti, to powiedział.
No Macio Moretti, no, to są jazzowcy, to jest kontynuacja jazzu. Wiesz, Grzesiek Ciechowski też bardzo lubił miłość i nawet mnie gdzieś tam w momencie tam proponował jakoś tam, proponował mi współpracę nad płytą Kamień Kai. Ja nie do końca wtedy byłem otwarty na pop, dalej nie jestem na pop otwarty polski. Było może parę osób, które spotkałem w życiu, którym byłem gotów pisać piosenki, między innymi Natalii Przybysz, ale jakbyśmy nie dodali koniec końców. Ale potem spotkałem z Leszkiem Możerem, Zbyszka Krzymańskiego, z Republiki, Zbyszkowi Krzymańskiemu zaśpiewaliśmy całe solo Kalucynacji. Był wzruszony, że ludzie z jazzu, prawda, są fanami Republiki. No tak było. Że do dzisiaj to wspomina z rozrzewnieniem. Wiesz, no też na przykład Ciechowski wykonywał Klęczona. Nie to, że to czuł, ale rozumiał, że jest po prostu wielkie, nie? Bo Klęczon był wielki, nie? Tylko po prostu tylko no, ta płyta Szekorn jest wielka. Nie, Men też jest wielki. Przed Ciechowskim była Demarczyk. Był Niemen, był Grechuta, był SBB. No to są takie, no, im właściwie mówimy o większej postaci, czy Młynarski, to mówimy o większym cierpieniu. Mhm. Bo artyści po prostu no, mają często te życia pokiereszowane bardzo. Jakieś takie niepełne. Zresztą Grześkowi się jakoś nie udało dłużej pożyć. Czasami się człowiek zastanawia czemu. No, ale to właśnie na tym polega artysta wielki, że po prostu że go szybko zabiera na przestrzeń. Moim kurikulum takim właśnie muzycznym jest i miejsce na Beatlesów, na Lennona. Zawsze jest, bo to są moi wujkowie. Zresztą wielu ludzi się przyzna do tego po prostu, że Beatlesi są po prostu...
To już powoli zaczynasz mówić też o płycie Mu, tak mi się wydaje.
To tak. Beatlesi, oczywiście Bowie, Lou Reed, Frank Zappa zawsze. No, Zappa jest u mnie też w studiu. Jest jego zdjęcie po prostu, no i wujek Franek. Wiesz, z Frankiem mam taki problem, że po prostu, że kiedy słuchałem jego płyt, czułem, że jest tak silna muzyka, tak genialna, że musiałem to odłożyć, bo nie chciałem być jego fanem. Chciałem być jego przyjacielem, wiesz, nie? Frank jest totalnie genialny. Zresztą kiedyś widziałem taki dokument o Zappie duńskiej telewizji. Rok 71. Polecam wszystkim fanom Zappie, nie fanom. On tam mówi o systemie politycznym w Ameryce. Ten facet powinien być prezydentem. Był, w sensie po prostu, to jak on mówi klarownie, spokojnie, bez zająknięcia w ogóle o polityce, to po prostu był geniusz. Zresztą wiesz, no, na geny Franka pracowało to, że on był po prostu, wiesz, z zyjskim greko, żydo, arabem, czyli cała ta
wszystkie te kultury.
Dokładnie. Dużo się po prostu komórki tam, powiedzmy, kitwasiły, żeby Franka Zappę produkować. Okej, więc jest Zappa, jest też Grzesiek Ciechowski, jest też Janerka we mnie, wiesz, no, są te lata 80., które po prostu mnie zbudowały, więc jakby, myślę, że umiejętność kogoś, kto po prostu zna jazz, jazz i tak dalej, jak zwał, tak zwał, to jest umiejętność robienia tego pasztetu, żebyś nie wiedział, co, znaczy ty wiesz, ty słyszysz, ale tak szybko przychodzi, rozumiesz, marchewka w mięso wołowe, a wołowe mięso w cebulę, że nie zorientujesz się, ponieważ u dobrego artysty jest to poszatkowane bardzo umiejętnie, tak bym powiedział. Także ludzie, którzy bardzo młodzi mówią, o, kocham Nirwanę, tu jest cały kawał Nirwany w zupie. A ja mówię, tak nie rób. Po prostu zrób to tak, żebym ja nie widział. Czyli po prostu, żeby było pincel Nirwany, a potem Bowie, a potem nie będzie techno.
Okej. Okay. Nie, dla mnie najważniejsze jest, czym mnie uzależniasz, tak? Jak mnie uzależniasz swoją formą muzyczną i wciągasz dalej, no to jest okej, tak? To po co ci ta płyta Mu?
Płyta Mu jest to rzecz, którą marzyłem zawsze, żeby zrobić zespołem Miłość albo Kury, ale w tym czasie to było niemożliwe z racji tego, że po prostu, że Miłość była jednym zespołem jazzowym, czy tam raczej jazzowym, czy jazzowym. Zdarzyło się śpiewać piosenki. Już właściwie w latach 90. późnych mieliśmy taki pomysł, żeby zrobić płytę, gdzie będzie na przykład, wiesz, Boney M, obok Velvetów i Charlesa Ivesa i Coltrane'a na regowo. Ale to był już schyłek miłości i właściwie ta płyta powstała tylko powicznie. Mówię o płycie Talking About Life and Death z Lester Bowie. Po prostu moi koledzy nie byli gotowi na piosenki, a ja już byłem wtedy troszeczkę szerzej nastawiony na kreatywność właśnie, wiesz, i w sferze piosenkowej i wiesz, i jazzowej, czyli po prostu, no, troszeczkę też tak Komeda miał, tylko że Komeda nie śpiewał piosenek, tylko je pisał, tak? Że Komedą się zawsze też fascynowałem, posikowałem tutaj jakby jego przykładem. Więc miałem taki pomysł, że zrobić zespół, który gra wszystko. Ale żeby taki zespół zrobić, trzeba mieć ludzi, z którym możesz konie grać. Czyli po prostu musi być zespół, który, z bujów, wiesz, no absolutnych, którzy umieją śpiewać piosenki, grać jazz. I to się udało, to się dokonało przy okazji powstania takiej nowej sceny około jazzowej w Trójmieście, która jest związana ze szkołą jazzową, akademią jazzową, gdzie uczą moi jeszcze przyjaciele. Maciek Sikała, Irek Wojczak, cała reszta jazzmenów, którzy w tej chwili właśnie wykształcili kolejną rzeszę młodych ludzi. To jest bodajże filia chyba Szkoły Katowickiej przy Akademii Jazzowej, Akademii Muzycznej Klasycznej. No i ci młodzi ludzie poszli tam po prostu, żeby grać tak jak, po prostu, jak miłość, no i chyba stwierdzili, że po prostu, że tak tam się tego nie nauczą. Ale zdawszy, wiesz, no, te swoje licencjaty, te swoje magisterki, teraz robią swoje. Zespoły Algorytm, zespoły The Quantum Trio, zespół Lasy, to są wszystko zespoły liderów, Tomasz Chyła, kwintet, liderów tej nowej sceny, którą nazywamy DRA, to jest trochę głupia nazwa, Jacek Prościński, perkusista zespołu Mu oraz Lasy oraz perkusista Reniusis. Kiedyś nam taką piosenkę puścił Majka Patona, gdzie pan śpiewał Drakuli. Śpiewał Drakula, dra i taki pogłos, taki da-da-da-da-da, cia-cia-cia. Więc dra to jest po prostu słowo całkowicie głupkowate po to, żeby...
Taka wibracja,
sylaba jedna. No ale coś ciekawsze, tam jest około 20 młodych muzyków, którzy po prostu słuchają wszystkiego, od Satadlasa, od popu japońskiego.
I grają.
Grają. I ja chciałem ich troszeczkę tutaj, zresztą nie tylko ja, bo też Olo Walicki tam z nimi pracuje, też Irek Wojczak, są jakby mentorzy w tej scenie i w tej scenie są też ci młodzi ludzie, którzy po prostu grają głównie jazz, ale coraz bardziej odjeżdżają w kierunku właśnie piosenek. I ja chciałem ich troszeczkę tutaj namówić na piosenki. Takie właśnie, wiesz, szalone i troszeczkę tą płytą, znaczy pomysłem na tę płytę, czegoś inspiracją była płyta Black Star Bowiego, która jest płytą absolutnie ważną w dorobku Bowiego, ponieważ ta płyta zamyka jego twórczość, która jest po prostu, wiesz, usiana płytami genialnymi i płytami błędami. Znaczy błędami, nie błędami, tylko po prostu płytami gorszymi, tak?
Nieudanymi.
Nieudanymi. Ale bo miał to u siebie, że za parę lat po prostu zmieniał kierunek całkowicie, jak Davis, tak?
To prawda.
I to było wielkie.
Tak.
I ta płyta ostatnia jest właściwie płytą, jest ostatnim słowem Zen. Mhm. Bowiego. I ona pokazuje po prostu, gdzie Bowie był tuż przed śmiercią, wychorował tą swoją śmierć i swoją twórczość w ten sposób, że ta płyta po prostu zarówno zawiera piękne piosenki, jak i ten taki jego technoidalny, taki taneczny okres, taki wiesz, współpracy z robotami, komputerami. I ta płyta zamyka temat Bowiego. Potem słuchasz to na Spotify, to mówisz, aha, to jest całość. Całość poszukiwania artystycznego. Więc jakby ta płyta mnie bardzo zainspirowała i chciałem właśnie użyć podobnie muzyków jazzowych, tam użyć, zainspirować tam właśnie ich do takiego grania.
Ja do końca nie wierzę, że oni się nie nasłuchali też takich piosenek, bo nasłuchali się, no bo wiesz, mają szerokie horyzonty i to też słychać, że oni wiedzieli, do czego podchodzą, jak im powiedziałeś. Tak? Dla ciebie to jest pewnego rodzaju rozliczenie pewnie nawet z piosenkami, których się nasłuchałeś, tak? Bo ty się opierasz o Bowiego, ale tych Beatlesów też tu mogę usłyszeć. W brzmieniu jesteś bardziej Bowie.
Wiesz co, 20, miałem z 15, może 10-20 utworów, które zostały mi po transistorach, których z transistorami nie mogłem wykonać, ponieważ zespół był no, za słaby. Widzisz, jazz jest po prostu królową muzyki wszelkiej dla mnie, znaczy improwizowany i też aranżowany, ponieważ muzyk jazzowy umie zagrać dobrze aranż, ale też umie zagrać improwizację na takim poziomie, tak, na jakim żaden rockman ani żaden klasyk nie zagra.
To prawda.
Ale też jazz bywa totalnym schematem i może też być ograniczeniem. Kiedy po prostu jazzman się do tego jazzu przywiązuje, jak do szachownicy. Więc ja po prostu zawsze mówię, czy masz już jazz za sobą, czy już po prostu z tej szachownicy zszedłeś, czy cały czas jeszcze będziesz mi grał w szachy. Także ja powiedziałem moim chłopakom z MU, panowie, nie jazzujmy tutaj. Grajmy to po prostu inaczej jeszcze. Po prostu, bo jazz, jeżeli po prostu gada jazzem, to ciągle po prostu swinguje, ciągle, wiesz, szafluje. Ale jazz nie jest jednym językiem. Jeżeli pójdziesz na przykład, dowiesz do aborygena i powiesz, stary, podjazzujmy, to on powie, co? Grajmy to z między nami. Nie możesz mówić językiem wysokim, gowrojczowskim do aborygena czy do pigmeja. Jeżeli jesteś mądry, to zejdziesz z jazzu i powiesz, w co gramy? W tysiąca nie znam. To zajmę w to, co jest między nami, wiesz, nie? Mm-hmm. Więc to jest mądrość po prostu jazzmana, który po prostu z jazzu rezygnuje. Więc ja tym chłopakom powiedziałem, zostawcie jazz. Gramy to, co jest. I wiesz, i to są piosenki, które bym nigdy w życiu nie zagrał dobrze, nie wykonał z zespołem byle jakim. Powiedziałem, że każda z tych piosenek po prostu zawiera elementy komedy, Bowiego, Beatlesów, Striden,
jakichś Kingsów, Creamów, nie wiem, co tam słyszysz.
Creamów, Dorsów, absolutnie tak, są tam, jest tam piosenka, jest tak. Alan Holdsworth tam jest też po prostu, słuchaj, tam jest dużo rzeczy bardzo, jest też dubstep, jest też free jazz, jest Dolphy, jest też Queens of the Stone Age. Mhm. Także no, namielony jestem w postaci bardzo dużo, wiesz, może za dużo, ale to była płyta taka wymarzona moja.
Nie, no przekrojowaj mu, jak mówię, no co, rozliczasz się z czymś, z jakimś okresem swojego życia, nie wiem z czym.
Chcesz. Chciałem zrobić dobrą płytę.
Okay.
Chciałem zrobić płytę światową, chciałem zrobić taką płytę, żeby w pięty poszło niektórym ludziom. Chciałem po prostu pokazać pewnym ludziom, którzy słuchają muzyki typu Magde Marco czy Grizzly Bear, że w Polsce też coś można zrobić, jeżeli po prostu się dysponuje odpowiednią kulturą, że się wyrażę, songwriterską. Piosenki są dobre, owszem, może najlepsze napisałem, ale bez zespołu nigdy by nie powstały, ponieważ ten zespół czasami, wiesz, zostawiałem na 2-3 dni, mówiłem, jakie są pomysły, wracałem i to było już zrobione przez nich, bo Michał Nacieselski, zespołista zespołu, jest uczniem Sikały po fakultecie jazzowym oraz po inżynierii dźwięku. I Marcin Gałązka, który też jest nauczycielem muzyki po wychowaniu muzycznym, obydwaj świetnie realizują, lepiej ode mnie dźwięk, bo jestem Niemcem, jeżeli chodzi o realizację. Ja po prostu no, robię, wiesz, bardzo prosto, miksy i prymitywnie. Oni po prostu siedzą w tym bardzo głęboko. Nie będę mówił państwu o spreadowaniu, o panoramie, o takich rzeczach, ale no, duża wiedza bardzo, jeżeli chodzi o tak zwaną architektonikę, po prostu, wiesz, miksu, nie? Więc jakby tutaj ja siedzę sobie, po prostu popijam piwko, albo, wiesz, albo iść mocniejszy trójnek i mówię, panowie, zróży pogłos, nie przesadzajcie, ale po prostu oni tam robią pewne rzeczy, które ja rozumiem, ale ja się tu nie tykam, bo to jest kablowanie, paginowanie, bla, bla, bla. No i Cisielski jest fanem Beatlesów. Mówię, Beatlesi? On mówi, okej, to trzy głosy tutaj, a tu Coltrane? Okej, Free Jazz. Graliśmy tutaj kiedyś w Łodzi koncert, gdzie skończyło się lekkim tam imprezowaniem gdzieś tam już w garderobie, gdzie graliśmy Beatlesów z Cisielskim do rana. Znasz te piosenki. Żałuję, że Michał nie zaśpiewał tutaj na płycie więcej. No, został do śpiewania wybrany Szymon, bo miał bardziej chyba gotowy głos. Szymon Burnos jest też wspaniały muzyk zespołu Algorytm, zresztą tam jest rozchwytywany raz chyba z 10 zespołami. Szymek zawsze chciał śpiewać. w tym zespole powiedziałem, że po prostu ma śpiewać, dałem mu dwie piosenki. Szymek bardzo się ucieszył. Podziękował, powiedział, że zawsze chciał po prostu śpiewać, ale się wstydził. Stąd jazz, że chciał troszeczkę gdzieś tam ojcu pokazać po prostu, że nie będzie po prostu kim miał być, tylko być artystą, ale śpiewanie gdzieś tam w jego duszy grało. Że jakiś Bowie powiedział mi, wiesz co, wszyscy marzyli o tym, że śpiewać. Davis też. Mm-hmm. Tylko, że po prostu nie każdy ma głos. Mm-hmm. Szymek ma głos, więc powiedziałem mu, Szymek, zaśpiewaj tę i tę piosenkę, bo chcę to powiedzieć o tym Maśle. Chcę usłyszeć po prostu trochę jakiegoś innego człowieka, żeby ktoś powiedział, o, Tymański nie. Tymański, ale innym głosem śpiewany, młodszym, mm-hmm, i tak dalej. Szymek śpiewał piosenkę po raz pierwszy bodajże Remedy, takim głosem trochę takiego geja Damiana. I on mówi, dobrze, mówię, nie, nie śpiewaj mi głosem geja Damiana, śpiewaj Szymkiem. On mówi, a śpiewaj Szymkiem. On mówi, nie wiem, znajdź to. I Szymek przyszedł na drugi dzień do studia i znalazł własny głos. I to jest pewna wrażliwość, no, bo często ludzie do swojego głosu nie dochodzą, wiesz, jakby latami całymi. Bo śpiewać Bowiem, wiesz, mhm, jest łatwo. Śpiewać Niemenem, jeżeli masz dobry głos jak Zalewski, jest łatwo, ale śpiewać sobą, mhm, jest trudniej. Prosiński Jacek, wspaniały perkusista, który po prostu produkuje tutaj bębny, zresztą chyba nawet jest zdolny w tej chwili, gotowy muzyk z tej całej perkusyjnej czeredy trójmiejskiej. Jest o tyle wielki, że facet w ogóle zaczął od metalu. Potem poszedł do szkoły jazzowej, gdzie skończył celująco bodajże zrobił licencjat i bodajże chyba miał na egzaminie, już nie pamiętam, czy miał chyba na egzaminie utwory Dave'a Hollanda. I też takie rzeczy czasami po prostu słowo w jego głowie mnie namawia do takich właśnie jazzowych eskapad, co pewnie wykonamy kiedyś, ale Jacek świetnie to słyszy i potrafi na przykład ci te bębny zrobić tak nowocześnie, że właściwie masz poczucie po prostu, że facet po prostu produkuje te bębny i wiesz, myśli kreatywnie brzmieniem właśnie, wiesz, i naturalnych, i elektronicznych bębnów, no po prostu ma wiedzę, której ja nie mam. Więc jakby ci ludzie wszyscy są liderami swoich kapel i kiedy ja ich zostawiam samych w studiu, to po prostu to może mnie nie być. Moja tutaj umiejętność jest taka, napisać tekst. Napisać piosenkę, pomóc w
szarażacji. A kiedy pisałeś te teksty? Myślę o czasie powstawania tych tekstów.
Heartbreaker, pierwszy utwór, napisałem ten Heartbreaker, jak miałem lat 13.
Okej.
Ale jako, że była to pierwsza wersja głupkowata o dziewczynie, którą po prostu widzę na ulicy, no ona została przebrażona przeze mnie podczas jakiegoś kolejnego rozstania z panią życia i szaleństwa z paniami innymi życia, tak? No i cóż, no i to taka piosenka...
A tekst jest, pozostał. Lekko zmieniony, ale pozostał.
Zresztą dalej po prostu jest aktualny. Niektóre piosenki, większość powstała w ciągu ostatniej 15-latki.
Okay.
Z 3 piosenki napisałem ostatnio, czyli w ciągu tam paru ostatnich lat, 3 lat. Piosenka Aeolian Cadence, czyli kadencje eolskie, jest to taka moja, taka bardzo sentymentalna podróż do Beatlesów. Piosenka jest pełna kryptycznych treści. Kryptyczne treści, po prosku to nie istnieje, ale Steely Dan, był taki zespół, mm-hmm, Donald Fagen, dużo bardzo kryptycznych rzeczy, czyli po prostu takie odniesienia do tego, co wiesz. Mm-hmm. Beatlesi mają takich fanów, którzy kochają się w tak zwanym trivia, czyli po prostu takich różnych bzdurach nad Beatlesów, co to ktoś powiedział dalej. Eolskie kadencje jest to cytat jakiego Williama Manna, krytyka, który kiedyś usłyszawszy końcówkę piosenki Not a Second Time, powiedział, że Beatlesi używał kadencji eolskich, co oznacza po prostu, że zamiast zagrać na przykład G-dur grają e-mol, czyli fałszywy mol na końcu. Lennon nie zrozumiał tego, ale powiedział, że to bardzo dobrze brzmi, że to brzmi jak jakieś ptaki rajskie, eolskie kadencje. Więc użyłem tego, żeby opowiedzieć swoją historię o Lennonie. Historia jest taka, że jako 6-latek słuchałem Beatlesów na Thompsonie. Taki był polski magnetofon, 60 lata. Miał takie zielone oko magiczne, które po prostu które się wiesz, powiększało i wiesz, mrużyło. Brat wychodził, wracał, wiesz, włączał audycję kogoś tam, nie wiem, czy to był pan Kaczkowski, czy ktoś, ale to była audycja, która grała, wiesz, no, Beatlesami, Zeppelinami, Floydami, słuchaj, Crimsonami, czyli te wszystkie magiczne dźwięki z lat 60. I to był, wiesz, początek mojego słuchania muzyki, po prostu ja usłyszałem, wiesz, nagle po prostu anioły śpiewające z nieba. To płyta bodajże Rubber Soul, wiesz, słyszałem Girl, słyszałem, wiesz, Michelle i byłem zakochany już, wiesz, absolutnie w Beatlesach. Potem miał 12 lat i nagle ktoś tego anioła zastrzelił. O tym jest ta piosenka, o tym właściwie czemu, wiesz, to jest szada anioła i to jeszcze plecy, nie? Ale to jest, wiesz, bardzo osobista piosenka, gdzie śpiewam o tym, że tak trzeba, kocham twój cranberry sauce, czyli sos żurawinowy. Skąd to jest? Lennon zaśpiewał na końcu Strawberry Fields ponoć, zaśpiewał sos żurawinowy, bo tak lubił. W istocie, że Lennon po prostu był, wiesz, no, człowiekiem wielkiego poczucia humoru i po prostu lubił często te swoje piosenki, jakoś tam, wiesz, przeciwstawić jakiejś głupiej idei, która powstała na końcu, więc jakby kocham twój sos żerowi, no znaczy w moim przypadku kocham cię stary i biorę cię z całego z kopytami, wiesz, jaki jesteś, wujku. Na koniec jeszcze tam jest, słuchaj, krypto message, tam jest wywiad Lennona. Podobnie, że piosenka bazuje troszeczkę na piosence I Am The Walrus, gdzie jest puszczony Król Lear, fragment spektaklu, więc ja puściłem Johna, ostatni wywiad dla Playboya, gdzie on tam mówi właśnie o
swojej piosence. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, mam taki pomysł teraz. Całość tego speechu twojego zostawiam twoim chłopakom zespołu Murze, żeby je zaimprowizowali, miksujemy i powstaje kolejna twoja płyta, wiesz o tym.
Dobrze.
Twoja osobista wypowiedź.
Dobrze, wiesz co, no jest strasznie bełkocę. Zamiast tak, leją te wszystkie informacje, one są istotne, ciekawe. Ja lubię to, co mówię, tylko to jest tak bełkotliwe. Ja nie dał mi niestety tutaj, wiesz, dobrej dykcji, nad tym boleję. Gdybym po prostu bardziej wyraźnie mówił, może bym...
Ale jak śpiewasz, to tego tak nie słychać, nie?
To szczęście. Ludzie też mówią, że ADHD moje znika na scenie, że jestem spokojny. To jest też fajne.
Totalny Tymon Tymański.
Trochę tak.
No bardzo.
Z pomocą, with a little help from my friends.